rozmawiamy po angielsku. I mówi tak, jak myśmy przyjechali z ciocią do Krakowa, to myśmy codziennie, każdego dnia przychodzili na Długą 38. Ja czekałem, czy moja mama się znajdzie, a ona szukała swojego męża. I tam się wchodziło, i tam była taka ściana, gdzie ludzie przyczepiali karteczki. Ludzie się tłoczyli i taki szloch. Ludzie się tłoczyli i myśmy tam stali i codziennie szukaliśmy tych karteczek. Niech pani się nie martwi, że ja tak płaczę. Ja tak płaczę, po prostu tak mam. Ale proszę się tym w ogóle nie przejmować. Szukaliśmy tych karteczek i tak było codziennie. Koniec jest taki, że ciotka znalazła swojego męża, który przeżył i gdzieś tam był w Niemczech. Też gdzie indziej widziałam, słyszałam, że na podwórku rosły drzewa i na tych drzewach przyszpilali listy z obozów.
Dziś po ulicy Długiej w Krakowie jeżdżą już inne tramwaje. Ludzie nie tłoczą się pod bramą, szukając nadziei i ocalenia. Kamienica przy Długiej 38 była latarnią, rozpraszającą powojenny mrok. Dziś mieszczą się tu poradnie. Lekarze dają nadzieję, tak jak w 1945. Ale wtedy, prawdopodobnie, na podwórku nie było miejsca dla gołębi.
To nie jest historia taka jak inne. Te powroty, te straszliwe, koszmarne powroty, to po prostu powinno być dogłębnie zbadane i opisane.
12 stycznia wojska marszałka Koniewa przeszły do generalnej ofensywy, a w tydzień później Kraków święcił wyzwolenie spod niemieckiej okupacji.
Kraków po II wojnie światowej był ośrodkiem tranzytowym.
Doktor Edyta Gawron z Zakładu Historii Żydów Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Również w Krakowie działały organizacje sionistyczne, które ułatwiały emigrację z Polski.
Nienawistna flaga kiślerowska spadła na bruk krakowskiego rynku. Tysiące rąk rozdarło na strzępy symbol niemieckiego panowania nad prastarą stolicą królów polskich.
Komitet Żydowski w Krakowie był oddziałem wojewódzkim Centralnego Komitetu Żydów w Polsce i to była organizacja, która miała zająć się szeroko pojętą opieką nad Żydami ocalałymi z zagłady.
Komitet Żydowski był w tym czasie miejscem przejścia ze starego do nowego życia. W sieci na stronie Voices of the Holocaust znalazłam relację Liny Stumachin. Nagrał ją w Paryżu w 1946 roku David Bader.
Wyobraźnię widziałam już mój dom. Wrócą ci, których straciłam. 150 kilometrów szłyśmy pieszo, ciągnęłyśmy za sobą wózy z wyżywieniem. Po drodze spotykałyśmy ludzi tak samo jak my. Szli ku domowi, śpiewali rozładowani pieśń nadziei i myśmy się też cieszyli. 8 maja przyszłam do Krakowa. Tam było pierwsze rozczarowanie. Z mojej rodziny, którzy mieszkali w Krakowie, nikogo nie zostało. Przez 8 dni walęcałam się po Krakowie, szukając wszędzie, gdzieśmy mieszkali, gdzie zostawiłam dziecko. Myślałam, może ktoś zostawił adres, może ktoś już przyszedł przede mną. Okazało się, że nikogo jeszcze nie było.
To była taka śluza może do nowego życia.
Magdalena Smoczyńska, psycholożka i językoznawczyni, emerytowana profesorka Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Absolutnie konieczne, potrzebne wsparcie, ono było tam.
Zapewnienie miejsca schronienia, wyżywienia, opieki medycznej, ale także opieka administracyjna, czyli wydawanie pierwszych dokumentów, sprawdzanie, potwierdzanie tożsamości. Wśród zadań Komitetu Żydowskiego także było wyżywienie części przynajmniej osób, które nie były samodzielne na tyle, żeby zadbać o to, i opieka nad na przykład starszymi osobami, które ocalały.
Kierunujące uderzenie Czerwonej Armii złamało wszystkie rachuby Niemców. Kraków jest wolny i niezniszczony. Ocalały dzielnice mieszkalne, relikwie historyczne i zabytki architektury. Niemcy nie zdążyli wysadzić w powietrze Wawelu.
Kraków sprawiał wrażenie także dla warszawiaków, którzy po powstaniu znaleźli się w Krakowie. To było jakieś po prostu nie do pojęcia, że tu jest normalne życie. I że ludzie na przykład mówili, a no tak, mieliście w Warszawie, no u nas też jak spadła bomba, to wszystkie szyby wyleciały.
Żydowski Komitet Wojewódzki, pierwsze posiedzenie było już 23 stycznia 1945 roku, więc bardzo szybko.
Historyk Julian Kwiek, profesor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
Weszli do niego przedstawiciele ówczesnych, tworzących się od nowa partii politycznych, bądź partii, które kontynuowały przedwojenną działalność. Szefem komitetu był dr Leon Kupfenberg. W skład tego komitetu gdzieś wchodziło 8-9 osób. Czasami 12. Tworzyły je partie Poalesion Lewica, Poalesion Prawica, Ichud. To była nowa partia, która nie miała korzeni w okresie przedwojennym. Socjaliści, czyli Bund, Hashomir Hatzair, Gordonia, komuniści żydowscy. Tak zwana frakcja żydowska PPR-u. W 1946 roku liczebność Żydów w Krakowie szacowano na 6 tysięcy. Niektórzy podają, że było nawet ich 16 tysięcy. Była to liczba płynna, ponieważ nie byli to wszyscy byli mieszkańcy Krakowa. Komuniści, jak i bundowcy uważali, że miejsce dla Żydów jest tylko i wyłącznie tutaj w Polsce. Co zresztą potwierdzał też słynny Marek Edelman. Nie wyobrażał sobie życia gdzie indziej, tylko tutaj w Polsce. Ale emigracja trwała i wiele osób wyjeżdżało, żeby pozbyć się tej traumy. Nie można żyć na cmentarzu.
Nad grobem nieznanego żołnierza. Zmiana warty. Pierwsze po przeszło 5 latach. Zgiełk wojny oddala się od Krakowa. Wyzwolenie kroczy na zachód.
Ktokolwiek z Żydów pojawiał się w Krakowie, to już wiedział z szeptanej informacji. Długa 38. I oni z tego dworca szli piechotą i mieli w pamięci ten adres do tego stopnia, że jak w 90-tych latach po liście Schindlera Spielberg zaczął tą akcję z nagrywaniem, ze zbieraniem świadectw mówionych, to bardzo często, jak jest mowa o Krakowie, pojawia się długa 38. Wszyscy pamiętają ten numer.
Kraków jest pijany wolnością. Tysiączne tłumy witają delegatów rządu Rzeczpospolitej i przedstawicieli Wojska Polskiego. Wiec Narodowy staje się żywiołową manifestacją uczuć patriotycznych Krakowa.
W tych pierwszych miesiącach tak naprawdę działał on w warunkach chaosu, więc te potrzeby były bardziej, można powiedzieć, praktyczne, przyziemne. Natomiast z każdym miesiącem pojawiały się nowe zadania, nowe priorytety, pojawiło się więcej osób. Jeżeli w pierwszych tych miesiącach na przykład docierali do Krakowa, ocaleli z obozów koncentracyjnych, pracy przymusowej, oni często byli w stanie skrajnego wycieńczenia i tutaj ta opieka fizyczna była najważniejsza, ale później zaczęły docierać osoby, które już albo były na tyle samodzielne, albo powróciły do takiego stanu samodzielności, że już ta opieka taka fizyczna nie była aż tak priorytetowa, natomiast konieczna była pomoc, na przykład w znalezieniu mieszkania, czy zorganizowaniu pracy.
Był ogromny napływ po marszach śmierci Żydów węgierskich. Docierali do Krakowa jakimś pociągiem, ustawiali się w straszliwych kolejkach ludzi w pasiakach, którzy musieli się zarejestrować, zameldować i dostać taką pomoc, jaką dawali. Koc, bochenek chleba, jakiś papier, że mogą wsiąść do jakiegoś pociągu czy do jakiegoś innego środka transportu. I to wszystko było obsługiwane przez tę garstkę ocaleńców. Oni jednocześnie występowali do władz miejskich, wojskowych, sowieckich, którzy usiłowali po wyzwoleniu ogarnąć tę całą substancję miejską o różnego rodzaju przydziały. Zresztą starali się o przydziały innych budynków, żeby rozładować tą długą 38. Ale tych budynków nie dostawali. No, na czele, to już jest najbardziej skandaliczna sprawa, ze szpitalem żydowskim na Skawińskiej, który był zbudowany ze składów Żydów, był ich własnością, był nam Polakom w tym czasie strasznym, powojennym, bardzo potrzebny. Był tak potrzebny, że nie można go było zwrócić tej garstce w końcu ocalałych, okaleczonych, chorych ludzi.
Die Urdeutsche Stadt Krakau przestał istnieć.
W 1946-47 roku do Krakowa także docierały osoby z dawnych Kresów Wschodnich. To były osoby powracające z terenu Związku Radzieckiego.
Warunki były koszmarne, bo tam kilkaset osób dziennie przybywało. Znajdowano pracę dla Żydów, tworzono spółdzielnie żydowskie, przychodnie, domy starców, utworzone dwie szkoły o charakterze religijnym, Jeszywę i Talmud Torę. One istniały krótko, bo ta pierwsza chyba tylko niecały rok. Brakowało po prostu dzieci, ale też były normalne szkoły powszechne, gdzie dzieci żydowskie tutaj chodziły. Byli oczywiście także rabini.
David Bader w sierpniu 1946 roku nagrał Lenę Kichler. Jej relacje umieszczono na stronie Voices of the Holocaust.
Komitet żydowski nie rozpowiązał prawie żadnymi środkami materialnymi, a oblegany był codziennie przez całe masy. Co można było dla tych ludzi zrobić? Zaledwie zupkę im dać. I ci ludzie przeklinali nas wszystkich, a myśmy naprawdę nie mieli im co dać. Joint jeszcze wtedy w Polsce nie pracował. A te środki, któreśmy otrzymywali od ubożałego rządu polskiego, to były minimalne.
Wiemy, że komitet w przeciągu niespełna 5 lat funkcjonowania zatrudniał kilkadziesiąt osób etatowo, natomiast działało też wielu wolontariuszy. Nie mamy rejestrów wszystkich osób, które przeszły przez komitet jako tak zwani petenci, czyli rejestrując się czy korzystając z pomocy.
Ta żywiołowość i tempo tworzenia tych instytucji żydowskich, tworzenia spółdzielni produkcyjnych, warsztatów żydowskich, dowodziło, jak z pewnym pomysłem, planowością i zaangażowaniem Żydzi chcieli odbudować to życie żydowskie. Chcieli po prostu normalnie też funkcjonować, bo to wracali do swoich zawodów, uczyli się nowych i tak dalej. Oni nie chcieli żyć tylko i wyłącznie tutaj zasiłku.
Były też miesiące, w których w Krakowie było ponad 20 tysięcy Żydów. Duża część tych osób musiała w jakikolwiek sposób korzystać z pomocy Komitetu Żydowskiego. Czasami to była nawet rejestracja. To było zostawienie ogłoszenia.
Patrzyłam na rejestry zgonów z tego okresu, to bardzo dużo osób albo umiera na długiej 38, albo umiera w szpitalach, ale adres zamieszkania ma długa 38. Tam była stołówka, przychodnie, nad tą stroną medyczną, tym wszystkim rządził doktor Aleksandrowicz. Między innymi na przykład była doktor Augusta Mandel i jej mąż dr Wolf Mandel. Ona potem była lekarką w sierocińcu w Rabce, który był stworzony w lecie 45.
Komitet krakowski miał trzy źródła. Pomoc zagraniczna jointu, też jakieś środki finansowe otrzymywali z Centralnego Komitetu Żydów w Polsce i jakieś tam dochody tutaj własne, darowizny otrzymywali, pomoc materialna, na przykład odzież od Żydów głównie amerykańskich, czy też francuskich z zachodu.
To była taka galeria, w której było wszystko. Śmierć, choroba, żałoba, rozpacz, ból, szloch tych dzieci, sierot, bo były tam gromadzone w czymś rodzaju sierocińca, który de facto nie bardzo istniał. Dzieci starsze, nastoletnie, szły na miasto handlować, kraść, zdobywać pieniądze na lody i na kino. To były nastolatki, które przeżyły dzięki zaradności. Dość powszechną rzeczą było nałogowe kłamstwo, że oni na każde pytanie odpowiadali na wszelki wypadek nie, bo wiedzieli, że to może życie kosztować. Więc jakby reedukacja później, żeby ich socjalizować, była rzeczą niezwykle trudną. I to właśnie robiła potem Lena Kichler. Natomiast tutaj był przypadkowy personel, to były jakieś kobiety w strasznym stanie nerwów, wróciły z obozów, straciły dzieci, straciły rodziny, straciły rodziców, straciły wszystkich. One po prostu w ogóle nie miały do tych dzieci nerwów. Tak samo one nie miały mocy psychicznych, żeby się nimi zajmować. Niektóre tak, ale w większości nie. Kiedy trafia tam Lena Kichler i wchodzi na salę, gdzie są wydawane obiady, spotyka jakąś okropną babę, która wrzeszczy na te dzieci. One nie dostały tam któreś jedzenia, bo nie miały talerzyka, nie miały kubeczka, coś tam. Ktoś je trącił i one chcą jeszcze dostać zupy, bo są głodne. A ona mówi, cicho, ja teraz jem. I wyje na nie. I Lena zobaczyła, że te dzieci są zupełnie niezaopiekowane. Gdzieś spały trochę na schodach, szlochały całymi nocami. Jakieś zupełnie małe, no nieprzewijane, brudne, nie było gdzie ich myć i tak dalej. No to było straszne. Dlatego oni już starali się zdobyć jakieś domy, żeby wyprowadzić te dzieci z Krakowa, bo w Krakowie nie było szans, oni nie mogli nic odzyskać. I dlatego powstały te domy dziecka lecznicze, bo one wszystkie były chore, w Zakopanem i w Rabce. One były organizowane przez Komitet Żydowski Krakowski. Tam poszło mniej więcej połowa dzieci, albo i więcej była właśnie z Krakowa, żeby rozładować tą koszmarną długą 38. Natomiast nominalnie one były no, dla całego kraju, więc też tam mogłyby dzieci przyjeżdżały z Warszawy, z Łodzi.
Dramaty dzieci Żydów, którzy przeżyli okupację i dramaty Polaków, którzy te dzieci ratowali, już znali jako swoje. To była tkanka biologiczna tego narodu, a zostały ich przecież resztki.
Lena Kichler straciła prawie całą rodzinę. Do końca wierzyła, że siostra przeżyje okupację.
Chciałam zapomnieć o przeszłości, chciałam pracować całą duszą. Nie zostało mi nic czasu na myślenie i na wspomnienie, a żeby mogła zapomnieć to wszystko, co straciłam, to wszystko, co przeżyłam w przeszłości. Ja mam dyplom magistra psychologii, ale nie zrobiłam jeszcze doktoratu i byłabym go skończyła. Mianowicie przyszli do mnie z Komitetu Żydowskiego z prośbą, ażeby się zająć dziećmi.
Lena Kichler, wtedy ona wyznaczała standardy Rabki Zakopanego, także rekrutowała personel.
כן, וכמה שהייתי כבר גדולה, תשמעי, הילדים לא היו קטנים.
Na długą 38 trafiła również Miriam Erlich. Jej relacje znalazłam na stronie Yad Vashem. Ulica Długa 38. Dzieci zaczynały tam przychodzić i warunki były naprawdę trudne, ale to nie sprawiło, że użalałam się nad sobą. Nie pamiętam, żeby brakowało jedzenia. Spaliśmy na podłodze. Byłam jedną z pierwszych. Wszyscy Żydzi tam przychodzili, wszyscy. Całe ściany, z wyjątkiem sufitu, do którego nie mogli dotrzeć, były pokryte graffiti. Żyję. Idę do takiego i takiego miasta. Przeżyłam. Wszystko było napisane ołówkiem i długopisem. Ściany. Nie było pustego miejsca na ścianach. I wszyscy wymieniali tam swoje nazwiska, aby pokazać, że wciąż żyją. Zachorowałam. Najwyraźniej było to zapalenie płuc. Oni wtedy otwierali szpital dla dzieci z chorymi płucami. Jeden w Rabce, gdzie powietrze było czyste, i w Zakopanem. Zostałam wysłana do Rabki.
Losy tych dzieci były różne. Po pierwsze były przeprowadzane przez te osoby, które się nimi przez jakiś czas opiekowały. Po drugie były przeprowadzane przez Żydów, którzy odnaleźli takie dzieci, czy wiedzieli o takich dzieciach i postanowili je niejako zwrócić społeczności żydowskiej, czy upewnić się, że one będą w miejscu, w którym mogą je znaleźć potencjalni opiekunowie. Wreszcie też były przypadki poszukiwań takich dzieci, czyli gdy wiedziano na przykład, że jakieś dziecko mogło się znajdować w jakimś miejscu, mogło być tam ukrywane albo pod opieką rodzin nieżydowskich, to starano się je odzyskać dla społeczności.
Janka Warszawska zgłosiła się tam po przejściu Marszu Śmierci i tak dalej. Powiedziała Lenie Kichler, że ma 3 lata mniej. Jej siostra też, że ma 3 lata mniej, bo one by były już nastolatkami, które by się nie mieściły do opieki. A ona przez całą okupację szmuglowała, żeby utrzymać 11-osobową rodzinę razem z inną z sióstr. I ona była absolutnie wyczerpana życiem, brakiem dzieciństwa. Ona wreszcie chciała, żeby ktoś się nią zajął.
Trudno tutaj mówić o jakimś takim, nie wiem, sztywnym systemie czy wytycznych. Bardziej to było działanie intuicyjne, zresztą opisane w fantastyczny sposób, bardzo ciekawe przez Annę Bikon w książce Cena o poszukiwaniu właśnie żydowskich dzieci, kiedy zatrudniony przez Komitet Żydowski urzędnik, bo tak należałoby go traktować, Leibmeisters, jeździł od miejsca do miejsca, o których wiedział, że mogą tam się znajdować dzieci i próbował te dzieci odzyskać. Meisters dostawał informację o tym, że jest dziecko w rodzinie chrześcijańskiej. Kiedy przybywał na miejsce, próbował się rozeznać, jaka jest sytuacja dziecka. To dziecko żydowskie, jeśli nie miało rodziców, nie było wiadomo o nikim z rodziny, kto by przeżył i szukał tego dziecka, a na przykład widział ten urzędnik Komitetu Żydowskiego, że dziecko jest pod fantastyczną opieką, że przybrani rodzice dbają o wszystko, co może być, to zdarzało się, że tutaj pojawiały się wątpliwości, czy należy w takiej sytuacji ingerować i to dziecko zabierać z takiej rodziny. A czasami decyzję taką podejmowano i wtedy to był dramat i dla często dla dziecka, i dla tej rodziny, która się opiekowała.
Postanowiłam im tylko ten dom dziecka zorganizować. To znaczy pracować przez wakacje, przez lipiec i sierpień, a we wrześniu wrócić do mojej pracy naukowej na uniwersytecie. I taką umowę zrobiłam z prezesem Komitetu Żydowskiego w Krakowie, z doktorem Kupferbergiem.
Zdarzały się sytuacje, w których na przykład opiekunowie chcieli rekompensaty. Komitety żydowskie w Polsce, bo tu mówimy o sieci komitetów, nie miały środków na to, żeby płacić za dzieci żydowskie, które były odzyskiwane dla społeczności. Zdarzało się, że po prostu jeżeli widziano, że rodzina opiekująca się na przykład dzieckiem poświęciła swoje środki, zdarzała się jakaś forma rekompensaty. Ale były też absurdalne żądania i zresztą o jednym z takich żądań w kontekście Krakowa pisała Lena Kichler, która wspominała sytuację kobiety, która przyszła z dzieckiem żydowskim, żądającej jakiejś niebotycznej sumy i domu, które miała obiecać jej matka dziecka.
Gdy tylko zaczęłam pracę z tymi dziećmi, już nie mogłam więcej się od nich oderwać. Te dzieci, któreśmy dostali, były w okropnym stanie, w okropnym. Były tak wygłodzone, tak schorzałe, tak zawszawione, tak zaniedbane moralnie i fizycznie, intelektualnie, że naprawdę ogromna praca stanęła przed nami.
My tak tego słuchamy, no tak, że ta garstka ocaleńców tu się stara, żeby pomóc tym innym ocalałym, no ale pytanie jest takie, dlaczego? Dlaczego uważamy za normalne, że ludzie, którzy z takiej strasznej rzeczy ocaleli, mają się zająć pomocą innym? Jest cały ten, no, delikatnie mówiąc, w sensie statystycznym, nieruszony Kraków. Ludzie, którzy, no, była okupacja, była wojna, były różne, ale jest cała infrastruktura i ludzi, którzy mieliby siłę, którzy mogliby się tym zająć. No, przepraszam, ale Lena Kichler była absolwentką krakowskiej pedagogiki i psychologii. No to przecież było od metra nauczycieli, psychologów, pedagogów, którzy nie byli Żydami i nie byli ocaleni z Holokaustu. Dlaczego nie można było tego zorganizować? Oczywiście, że wobec tej przemocy i to przemocy nieraz kończącej się śmiercią, Żydzi się czuli bezpiecznie we własnym towarzystwie.
Społeczność żydowska w Polsce straciła tysiące, setki tysięcy dzieci. W skali Europy to było 1,5 miliona dzieci, które zginęły w czasie zagłady. Więc myślenie w komitetach było takie, że każde dziecko jest na wagę złota, bo to jest przyszłość, to jest przetrwanie społeczności żydowskiej w Polsce. To nie miało wymiaru materialnego, to miało wymiar taki moralny, emocjonalny dla społeczności. W tej grupie dzieci, które trafiały do komitetów żydowskich, były także dzieci, które miały rodziców. Te osoby nie były w stanie opiekować się dziećmi ze względu na skrajny stan wycieńczenia po doświadczeniach zagłady.
Osoby, które wróciły z obozów i straciły rodziny, te kobiety wszystko chciały, tylko nie zajmować się dziećmi, bo one nie miały na to nerwów. I one mówiły, że bardzo chętnie, bo ludzie no, nie mieli pracy, żyli z tych jakichś groszowych zapomóg. Więc to była możliwość zatrudnienia za też niewielkie pieniądze, ale zawsze. I mówił, ja będę krawcową, ja będę gotować, ja będę magazynierką, tylko żebym nie musiała z dziećmi. I ona robiła taki casting wśród tych powracających z obozów niemieckich. Szukała osób o pewnym typie osobowości, wrażliwości, z którymi się mogła dogadać i które przyjęły zaproponowany przez nią taki deal, który ona zrobiła też dla siebie. W momencie, kiedy straciła swoją siostrę i nie miała z kim tego życia już odbudowywać, ona postanowiła się z tymi dziećmi związać. One potrzebują miłości, ale one też ją uleczą. Ona mówiła komuś, jeżeli straciłaś swoje dzieci, straciłaś wszystko, to jest szansa, że one ci umożliwią jakieś uleczenie.
Pozyskano na potrzeby właśnie sierot żydowskich dawny dom, który był przygotowywany tuż przed wojną jako dom starców. Budynek przy ulicy Augustyńskiej Bocznej, dzisiaj Chmielowskiego, urządzono żydowski dom dziecka.
Z zachowanych dokumentów wynika, że w 1946 roku 1991 nieruchomości zostało oddanych właścicielom bądź ich spadkobiercom. W 1947 roku 1014. W 1946 roku tymczasowy zarząd państwowy przejął nadzorowanie nieruchomości żydowskich. To było około 1100 kamienic i 120 parcel. W 1947 roku było to 1400 budynków i 70 parceli. Tu była kwestia bardzo skomplikowana. Z jednej strony na przykład część działaczy politycznych z Krakowa popierała wniosek, żeby ułatwić odzyskiwania mienia. Wojewoda Ostrowski był przeciwny, ponieważ no, jak to zrobimy, to się okaże, że mnóstwo kamienic będzie tylko i wyłącznie w rękach żydowskich, co wzmocni antysemityzm istniejący wśród Polaków. Negatywnym zjawiskiem było pojawienie się tak zwanych zawodowych świadków, którzy świadczyli, że dany spadkobierca rzeczywiście to jest ten, któremu się ta kamienica czy to mieszkanie tutaj należy. I co było ciekawe, występowali jednocześnie w kilku sprawach z różnych miejscowości.
Ja przeczytałam, nie wiem w którym roku, ale przypuszczam, że gdzieś późnych 80-tych, 90-tych latach. Wspomnienia kobiety, która wraca do Krakowa z Oświęcimia. Z tekstu tego absolutnie nie wynika, żeby ta kobieta była Żydówką. Jej dzieci, starsza dziewczynka i chłopczyk, on miał, nie wiem, ze 4 lata, a ona miała, nie wiem, 8. Wraca do Krakowa, ma tego synka, którego niesie i on jest straszliwie chory. Koniec stycznia, luty. Przychodzi z nim do szpitala na Kopernika, gdzie go oddaje i oni nie chcą w papierach wpisać, że ona przyjechała z Oświęcimia, bo się boją, że Niemcy mogą wrócić. Chcą to przemilczeć, że on pochodzi stamtąd. I ona opisuje, jak oddawszy tego synka i tam go odwiedzając, dopóki on nie umrze, bo za chwilę umrze, ona chodzi po Krakowie i absolutnie nie ma się gdzie podziać z tym dzieckiem. Ale ja wtedy po prostu jakbym wiadro zimnej wody na głowę dostała. Co to jest? Skończyła się ta straszliwa okupacja i wraca do tego Krakowa, gdzie wszystko jest okej, wszystko jest i nie ma kto jej pomóc? Jak to jest możliwe?
Wiadomo, że inna sytuacja była w 45 roku, a inna sytuacja w 47. W 48 już w ogóle zupełnie inna ze względów politycznych, bo powstało państwo Izrael. Zwiększały się możliwości wyjazdu. Funkcjonowały organizacje sionistyczne, które pomagały. Załatwiały szereg takich praktycznych kwestii, dając jakby możliwość decyzji wyjazdu legalnego lub nielegalnego.
Przeddzień referendum ludowego marszałek Rzymierski, minister Minc i generał Spychalski przybyli na wiec robotników fabryk ludzkich. W obliczu konferencji pokojowej najważniejsza rzecz to jedność narodu.
Kiedy szefem komitetu został Stulbach, on był żydowskim komunistą i dopiero wtedy te różnice polityczne się dosyć mocno uwidoczniły. Tutaj ważnym zdarzeniem był oczywiście pogrom. I nawet ci, którzy nie chcieli wyjeżdżać z Polski, no to te występki antysemickie do tego ich po prostu niejako mobilizowały. Widać to było zwłaszcza po pogromie kieleckim. To było coś, czego Żydzi się w ogóle nie spodziewali. Byłem zdziwiony, że sporo Żydów wyjeżdżało do Niemiec na przykład. Duża część z nich Niemcy traktowała jako kraj przerzutowy. tam pomieszkamy chwilę, pojedziemy gdzieś dalej. I wyjeżdżali do Ameryki, Ameryki Południowej, do Australii.
Ta nielegalna emigracja wynikała z dwóch kwestii. Niechęci do spełniania wszystkich wymogów formalnych. Często to wymagało czasu, a nie było gwarancji, że uzyska się pozwolenie na wyjazd po pogromie w Kielcach, kiedy poziom przerażenia, strachu był znacznie wyższy niż wcześniej. Ten czas, który był potrzebny na legalną, taką formalną emigrację, no wydawał się wiecznością.
Słynna organizacja Bricha to organizowała, syjonistyczna. Powstała już w 1944 roku w Wilnie i ona miała swoją siedzibę także w Krakowie. Trudno jest obliczyć, ile osób wyemigrowało i jakimi szlakami. Bo były głównie trzy takie szlaki przerzutowe za granicę. To jest region Szczecina. Tam nawet zdarzył się przypadek, że Żydzi opłacili kolejarzy i cały pociąg, który prawdopodobnie był pod nadzorem sowieckim, coś tam przywiózł z Niemiec do portu. Żydzi wsiedli do pociągu i cały pociąg wyjechał nielegalnie, przekupili strażników. Drugi szlak przerzutowy na Czechy to jest Sudety. Trzeci tu przerzuty na Słowację, w rejonie właśnie Krościenka, Szczawnicy. W tych ulotkach czy w gazetkach wydawanych przez podziemie bardzo często spotykałem nazwiska jakichś tam dyrektorów, szefów, opisali Żyd, prawda? Bo skoro jest jakimś tam działaczem, to musi być tutaj Żydem. Ale były sytuacje odwrotne. Był taki Wojnarek, on był krótko sekretarzem Komitetu Miejskiego PPR-u w Krakowie przez parę miesięcy, to był Żyd. Ale jak Żydzi przyszli, wiedzieli o nim, że on jest Żyd, to nam coś pomoże. Przyszli do niego, to ich prawie za drzwi wyrzucił i zabronił im kontaktu. Utrzymywać z nim żadnego kontaktu. Później gdzieś zniknął, chyba prawdopodobnie tutaj wyemigrował.
Do pogromu w Krakowie doszło na początku sierpnia 1945 roku, dokładnie w sobotę 11 sierpnia w dzielnicy Kazimierz wokół miejsc skupionych dookoła synagogi Kupa na sąsiednich ulicach i placach.
Akcenty antysemickie, jakieś występki, obrzucanie dzieci żydowskich kamieniami, synagogi, one się zdarzały. Co zresztą Żydzi apelowali do władz miasta o zapewnienie bezpieczeństwa, więc tam, bo to się zwykle odbywało w piątki, to tam jakiś patrol milicyjny sobie chodził.
Bodźcem miały być oskarżenia Żydów, którzy modlili się w synagodze Kupa o porwanie dzieci chrześcijańskich. To jest między innymi taki powód w kontekście śledztwa prowadzonego po pogromie i zeznań Antoniego Nijakiego, chłopca, który był bezpośrednio zaangażowany w rozsiewanie tych plotek, ponieważ on był tą osobą, która wbiegła do synagogi, miał tam coś zanieść, wybiegł, krzycząc według różnych relacji, a to, że Żydzi próbowali go porwać, a to, że widział dzieci chrześcijańskie. Tutaj tych wersji jego relacji jest kilka. Ten chłopiec przekazywał, że dostał do wręczenia paczkę, prawdopodobnie z jakąś zapłatą, od mężczyzny w mundurze. I tutaj trwają spekulacje, jaki to mógł być mundur, kto to mógł być.
Namiodowy, więc tam się ludzie gdzieś zlecieli, zbiegowisko się zrobiło. Rabunki, napady na mieszkańców, pobicia. Niektórym Żydom się udało, bo na przykład postawiali jakieś coś tam do jedzenia, kiełbasę, wódkę i napastnicy zachowywali się w miarę na ówczesne porządki. Jednym z bardziej aktywnych uczestników i chyba dostał bardzo wysoki wyrok, chyba 5 lat więzienia, był niejaki bandyt, który był dozorcą w schronisku żydowskim. Obrabował te mieszkania i bił mieszkańców, wyzywał ich, bo sobie upatrzył jakieś buty oficerki i je zabrał. Była jedna ofiara, Róża Berger, która została zastrzelona we własnym mieszkaniu. To, co osoby pisały i cenzura te listy przechwyciła o pogromie krakowskim, to żadna z tych osób nie była w tym czasie w Krakowie. Tylko słyszała, że tam i według jednych to zamordowano jedno dziecko. Inni twierdzili, że było kilka trupów i tak dalej. Inni twierdzili, że... I jakaś inna osoba mówiła, że ludzie widzieli butelki napełnione krwią dzieci chrześcijańskich, zamordowanych i tak dalej.
Mord kielecki wstrząsnął sumieniem świata. Ulicami przeszedł kondukt żałobny z 40 trumnami ofiar straszliwego pogromu. Wymordowano bez litości starców, kobiety i dzieci, dlatego jedynie, że byli Żydami. Cała Polska demokratyczna łączy się w bólu i żałobie z narodem żydowskim.
Na pewno te wydarzenia w Krakowie w sierpniu 1945 roku, ale też późniejsze kileckie w lipcu 1946 roku sprawiły, że komitety zaczęły bardziej dbać o bezpieczeństwo. Powoływano takie społeczne straże czy społeczne komitety obrony.
Ten przemyt Żydów przez granicę zakończył się tragicznie, jak zamordowanie kilkunastu Żydów, w tym dzieci, pod Krościenkiem przez oddział ognia, zastrzelenie 5 osób na granicy Nowego Targu i Waksmundu też przez ogniowców. W Białce chyba 11 osób, o ile ja dobrze pamiętam. Nie wiadomo kto, jakaś grupa zbrojna w nocy zastrzeliła. Bo zachowały się na szczęście protokoły oględzin. Na podstawie nich można z łatwością ustalić, czy było to ostrzelanie grupy, czy też po prostu zwykłe morderstwo, bo jak protokół wskazuje dwa otwory po kuli w potylicę, no to wiadomo, że to była egzekucja, zwykły mord pospolity.
Marszałek Rzymierski, minister Minc i generał Spychalski przybyli na wiec robotników fabryk ludzkich. W obliczu konferencji pokojowej najważniejsza rzecz to jedność narodu.
To widać już pod koniec lat 40., kiedy następuje ujednolicenie pod jednym kątem życia politycznego i społecznego. To oznacza likwidację partii żydowskich.
In the first Jewish city, Tel Aviv, their first prime minister David Ben-Gurion proclaims the independent Jewish state.
Powodem wyjazdu nie może być to, że jest źle w Polsce, bo to było w cudzysłowie idealnie, było państwo marzeń, jak to chciała widzieć partia. Polityka rządu była taka, że jeżeli ktokolwiek wyjeżdżał, to świadomie miał się decydować na opuszczenie państwa, ale też porzucenie swojego obywatelstwa i to sugerowano wtedy.
Wyjeżdżali na przykład na ziemię odzyskane, gdzie dostęp do mieszkań był zupełnie inny, mogli. Ale to też oznaczało, że z tym środowiskiem, nawet z Krakowa, z Tarnowa, z Brzeska, no musimy zerwać, wyjechać. Dla niektórych to było dobre wyjście, ponieważ no, te negatywne przeżycia jak gdyby zostawiali tutaj, a wyjeżdżali na inne tereny. Była taka dzielnica chyba Niebuszewo w Szczecinie, gdzie praktycznie w całości była zasiedlona przez Żydów. W Wieleniej Górze w 1945 roku językiem dominującym był język żydowski na ulicy. To byli pierwsi osadnicy, pionierzy na tamtych terenach. Uciec ze Szczecina było łatwiej, z Wieleniej Góry łatwiej niż na przykład z Łodzi czy z Lublina.
Wyjeżdżające osoby najczęściej dostawały dokument podróży, a nie paszport. Dokument podróży zwykle miał swoją datę ważności. I to dla wielu Żydów też był motyw, czy powód, dla którego nie chcieli wypełniać tych formalności. Prawo do powrotu, prawo do spotkania z bliskimi, to też było ważne. Jeśli decydowało się kilka osób z rodziny, po wyjeździe odkrywano, że ktoś jeszcze przeżył, no to zamykało często drogę powrotu. Oficjalnie rząd polski otwierał granice w takich momentach krytycznych, czyli na przykład po pogromie w Kielcach, czy po utworzeniu państwa Izrael.
Ja przyjmuję, że gdzieś 10% osób narodowości żydowskiej nie chciało wracać do swoich żydowskich korzeni z uwagi na przeżycie okupacyjne i prawdopodobnie pewien procent nie utrzymywał kontaktu z komitetem czy ze środowiskiem żydowskim. Przecież mamy drugą emigrację w 1956 roku. No i oczywiście trzecia, ta pomarcowa. Ci, którzy wahali się do końca i nie mogli się zdecydować. Ja przeczytałem mnóstwo różnego rodzaju pamiętników, wspomnień żydowskich, tych, którzy wyemigrowali do Izraela. I oni całe życie tęsknili za polskim krajobrazem, za lasami, łąkami. Tam tego zapachu nie było.
The United States recognizes the provisional government as the de facto authority of the new state of Israel.
Takie daty graniczne to jest rok 1949 i 50. To jest ten okres, kiedy zamykano działania komitetów i przekazywano część funkcji, też dokumentacji do nowo powstałych instytucji. Tutaj część funkcji Centralnego Komitetu Żydowskiego przejął Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce. Część funkcji kulturalno-badawczo-archiwizacyjnych przejął Żydowski Instytut Historyczny w Warszawie. Władze wychodziły z założenia, że jeżeli ktoś chce być Żydem, celebrować swoją narodowość żydowską, no to ma opcję wyjazdu do Izraela. Jeżeli chce pozostać, to powinien niejako wtopić się w społeczeństwo polskie.
Posiedzenie otworzył prezes Najwyższego Trybunału Narodowego Wacław Barcikowski. Wasze sumienia, obywatele sędziowie, nie będą się poddawały zapalczywym uczuciom. Oberkatgreiser słucha z niedowierzaniem. O takim sądzie nigdy w życiu nie słyszał. Zbrodniarze poniosą zasłużoną karę, ale nikt nie wskrzesi ich ofiar.
W ramach Komitetu Żydowskiego działała Żydowska Komisja Historyczna. Świadomie przeprowadziła taki proces zbierania relacji z okresu zagłady, ciągnięcie za rękę z jednego pokoju, w którym te osoby się rejestrowały, do drugiego pokoju, w którym mogły złożyć relacje o tym, co się z nimi zdarzyło. I ta komisja bardzo szybko zaczęła wydawać książki. To miało ogromne znaczenie takie emocjonalne też dla ocalałych tutaj w Krakowie. Bo po pierwsze pozwalało im tak poczuć, że ta historia będzie zachowana. Te książki wydawane przez Żydowską Komisję Historyczną były taką formą trochę pomnika, ale pomnika, które można było zabrać ze sobą. Pamiętajmy, że Kraków też był miejscem, w którym dochodziło do procesów na różnych poziomach, ale przede wszystkim niemieckich nazistów, którzy nadzorowali proces zagłady. Żeby wspomnieć chociażby proces komendanta obozu Plaszow, Amona Goetta, czy komanda obozowego Auschwitz-Birkenau. Te osoby, zarówno profesjonaliści, jak i wolontariusze, dostarczali dokumentację, dowody w tych procesach.
Po podwórku kamienicy przy Długiej 38 w Krakowie chodzą nieniepokojone gołębie. Zastanawiam się, czy na drzewach, które tam rosną, wisiały karteczki z nazwiskami i adresami, przesączone nadzieją na spotkanie zaginionych członków rodzin.
Ja mam taki pomysł. Tam jest taki winkiel i tam jest balkon. Pod tym balkonem byłoby miejsce na taką podwójną tablicę, żeby napisać tych ludzi, którzy tam wtedy pomagali. Co tam było, że tam była taka rzecz. Po tej rozmowie z Datkiem Jakubowiczem to mi się marzy przy wejściu, tam gdzie on szukał tych karteczek, tam jest cała taka duża ściana i może na podwórku, żeby zrobić coś w rodzaju instalacji artystycznej. To nie chodzi o martyrologię tutaj, tylko chodzi o pamięć tej nadziei i rozpaczy, która w tych murach się kryła, ten szloch tego Datka. I mogłoby to być piękne. Paradoksalnie mówiąc, tym ludziom, którzy tam chodzą się leczyć i tak dalej, to by zatrzymało ich myśl, emocje, ale byłoby w jakimś sensie duchowo karmiące. Byłoby czymś pozytywnym. Paradoksalnie, wbrew pozorom. Ja bym chciała, żeby te miejsca, które są naznaczone jakąś polsko-żydowską tragedią, żeby one były przestrzenią do rozmowy. Jesteśmy winni to tym ludziom. Co Kraków źle zrobił? Dużo źle zrobił. Ale jak nie upamiętnię i nie opiszę tej historii, no to dalej będzie źle robił. I to się dzieje.